Dobry wieczór, Anna Rembas. Wspominamy dziś swoich bliskich, ale listopadowy czas zadumy na Pomorzu ma szczególny wymiar. Do tradycji należy wspominanie tych, którzy zginęli na morzu, zmarłych marynarzy, rybaków i żeglarzy. Wspominamy ich co roku na Sopockiej plaży przy pomniku Jezusa Frasobliwego. Przychodzą tutaj bliscy oraz ludzie, którzy na co dzień związani są z morzem. Słyszymy nazwy jednostek, które zatonęły. Między innymi wymieniany jest Jan Heweliusz, Busko-Zdrój, Leros, jacht Janosik czy jacht Bieszczady. Dziś w tym wyjątkowym dniu przypomnę Państwu historię zatonięcia tego ostatniego. Zginęło na nim 7 osób.
W wyniku katastrofy jachtu Bieszczady zginęli kapitan jachtowy Lech Łuczak, kapitan jachtu, sternik jachtowy Artur Bogusz, pierwszy oficer, sternik jachtowy Arkadiusz Jakubiszyn, trzeci oficer, sternik jachtowy Tomasz Bruś, sternik jachtowy Paweł Romanik, żeglarz jachtowy Rafał Makowski. Zaginął żeglarz jachtowy Tomasz Malinowski. Ciała Tomasza Malinowskiego nie odnaleziono do dziś.
Odpłynął to, gdzie morza kres. Odpłynął to do Ajo, poszarzał świat za ścianą.
Wrak Bieszczad odnaleziono 24 mile na południowy zachód od portu Tyborn na głębokości 34 metrów. Poza drugą oficer nikt nie przeżył zderzenia.
Bo to wszystko dzieje się bardzo szybko na morzu. To nam się tak wydaje. Dlaczego nie można było obudzić załogi? Dlaczego nie mogli wyjść, prawda? Dlaczego nie mogli zareagować szybciej? No nie mogli, nie mogli. To na morzu wygląda zupełnie inaczej. To
tak się wydaje, że statki płyną wolno, tak? Ale mówimy tutaj o zderzeniu kilkumetrowego drewnianego jachtu z olbrzymim gazowcem, który liczył prawie 100 metrów, więc to jest nieporównywalna jakby wielkość i nieporównywalne zdarzenie. Na morzu nie da się zatrzymać czegoś w miejscu. Nie da się szybko obrócić. To wszystko ma swoją inercję, a to był też mały przecież żaglowiec.
Tam jedną z żeglujących była Małgorzata Kądzielewska. To była druga oficer, która razem z kapitanem jachtu, kapitanem jachtowym Lechem Łuczakiem, była na pokładzie w nocy. Ale ranem, bo to tak naprawdę manewry się zaczęły te czwarta, a parę minut po piątej.
Było parę minut po piątej, więc to
ona zapewne, się uratowała.
Zapewne szarówka, zapewne niedokładnie jeszcze wszystko widać.
Wrzesień.
Tak, z dużego statku nie widać też sygnału oddających przez mały statek. My tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzyło, tak? I nigdy pewnie się tego nie dowiemy. To zostaje już na morzu tak naprawdę, ale należy sobie wyobrazić, jak można było pewnie nie wyobrażać sobie, że te statki się nie miną, że to nastąpi zderzenie, a kiedy pewnie już było to nieuniknione, to ten czas się kurczył z każdą sekundą, bo to pewnie już były tylko sekundy, które decydowały o tym, czy zdążymy, czy nie. Tak. I to przypadek, kto przeżył, jest tylko i wyłącznie pewnie przypadkiem.
Małgorzata Kądzielewska przeżyła szok. Wiele lat miała problemy z doprowadzeniem siebie do równowagi psychicznej po tym zdarzeniu. Ona nie chciała rozmawiać z dziennikarzami podczas procesów tutaj w Gdyni, podczas rozpraw przed odwoławczą Izbą Morską. Nie dziwię się, pan miał okazję z nią rozmawiać?
Nie miałem okazji z nią rozmawiać. Nie wiem, czy byłbym w stanie i nie wiem, czy ona byłaby w stanie i nie jestem tutaj zaskoczony.
I trzeba to uszanować.
Tak, to jest jedyna osoba, która przeżyła. Jedyna, na której można zadać pytania. Jedyna, która też nie jest pewnie w stanie na te pytania odpowiedzieć. Poza tym też nie jest w stanie powiedzieć. To jest zawsze to pytanie, które każdemu z nas się pewnie przed umysł pojawiało. Dlaczego tylko ja? Na to nie ma odpowiedzi. Jak na to nie ma odpowiedzi, to jak można teraz patrzeć, czy powiedzieć, tak, ja przeżyłam, a oni nie. Jestem przekonany, że nikt w tej sytuacji pewnie nie byłby w stanie długo sobie z tą sprawą poradzić.
Elżbieta Romaniuk.
Zygmunt Romaniuk.
Państwa syn to jest Paweł Romaniuk.
sternik jachtowy. Uważałam, że to jest całkiem bezpieczny rejs.
To był jeden z wielu pewnie.
Jeden z wielu. Paweł chciał zrobić uprawnienia kapitana morskiego, więc to już jest najwyższy stopień uprawnień żeglarskich i brakowało jemu wypływania iluś tam godzin na morzach pływowych tak zwanych. W związku z czym najbliższe morze pływowe jest Morze Północne, no i dlatego popłynął na ten rejs. Ja nie miałam żadnego przeczucia.
Państwo mieszkaliście?
Międzyrzec Podlaski, na południowym Podlasiu.
Czyli Paweł tutaj tradycji morskich nie miał?
Nie.
Ale szkolił tutaj żeglarzy na jeziorze Charzykowskim. Tam teraz po tym wypadku szefowa Związku Harcerstwa Polskiego tam na jeziorze Charzykowskim zrobiła taki kącik pamięci, bo tam był instruktorem kilkakrotnie, szkolił żeglarzy na stopień żeglarski, pierwsze wtajemniczenie. Także tam jego obecność była taka zauważalna tam w tym ośrodku szkoleniowym w Charzykowie.
Byliście na wszystkich postępowaniach tutaj przed Izbą Morską?
Tak, byliśmy na wszystkich tutaj rozprawach. Rozprawy się bardzo w czasie rozciągały, bo to zależne było od składu sędziowskiego, od stawiennictwa świadków.
No, chyba ich 9 było.
No 9 lat się ciągnęły te sprawy. Pierwsza sprawa była odroczona w ogóle ze względów merytorycznych. Źle była przeprowadzona na wniosek nasz, między innymi rodziców. Od nowa zaczęto przeprowadzać.
Kapitana Leny nie przesłuchano nigdy.
Kapitana nie przesłuchano. Wielu członków załogi. Załoga po tym wypadku przy płynięciu do Rotterdamu w całości została rozwiązana, mimo że oficerowie mieli długoletnie kontrakty. Armator tej Lady Elena rozwiązał z nimi umowę.
Wymienił załogę.
Załoga poszła w świat. Nie było możliwości, że tak powiem, dotarcia do świadków tych zdarzeń.
To była piąta doba żeglowania nad samym ranem, kiedy w jacht uderzył gazowiec. Olbrzymi statek, który przepołowił chyba wręcz jacht na pół.
Syn w tym momencie spał w części dziobowej jachtu, odpoczywał, nie był na wachcie w momencie tego tragicznego zdarzenia.
Widać było, że na pewno są na wspólnym kursie, bo załoga zakładała sztormiaki, miała też przypięte szelki bezpieczeństwa i próbowała także dobudzić resztę załogi, aby byli przygotowani na najgorsze. Nie zdążyli.
Odpłynął to, gdzie morza kres. Odpłynął to do Ajlo, poszarzał świat za ścianą łez. Odpłynął to do Ajlo, do Ajlo.
Orzeczenie Izby Morskiej to jest jedna rzecz, jakby oddzielna zupełnie. To kuriozalne orzeczenie, ponieważ przyznano 70% winy jachtowi, 30% winy statkowi. To jest kuriozalne orzeczenie z kilku przyczyn. Izba Morska nigdy wcześniej nie przyznawała winy statkowi albo jachtowi. Winę przypisuje się ludziom, czyli kapitanowi, oficerowi, zwykle procentowo, że na przykład kapitan jest, nie było go na morsku, ale ma na przykład 10% winy, ponieważ nadzór nie był prowadzony, na przykład, nie? Natomiast jak można przyznać winę, jak można jacht osądzać albo statek? Przecież to są urządzenia, prawda? To jest tak jakby nałożyć mandat na samochód, a nie na kierowcę. To jest jakieś dla mnie w ogóle chore podejście do tematu, zupełnie. Nie oceniono w ogóle działania kapitanów, oficerów i tak dalej. A żeby jeszcze było śmieszniej, po stwierdzeniu, że dokumenty statku były w porządku, zaczęliśmy to badać. Okazało się, że certyfikat bezpieczeństwa statku został wystawiony dzień przed wyjściem z portu fińskiego, ale został wystawiony w Norwegii. Czyli kuriozalna sprawa i ta też nie została wytłumaczona do końca.
Mieliście dostęp do tych dokumentów?
Tak, tak.
Udostępniono wam?
Tak, tak. Okazało się, że kapitan był tuż po szkole i to był jego pierwszy rejs kapitański. Jednostka pożeglarska miała ewidentne pierwszeństwo i oczywiście żeglarze z tego najczęściej nie korzystają, ponieważ wiadomo, że trudno jest zatrzymać statek, zmiana kursu i tak dalej, zdecydowanie łatwiej trzymać się z daleka od dużych statków i bezpieczniej. To wiadomo, ale przepis jest przepisem. I to jest tak, no mówię, jeżeli samochód osobowy ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu, a tir go rozjeżdża, to nie można mówić, że winę ma samochód osobowy, bo źle obserwował. No. Może mieć na przykład no, jakiś tam ułamek procentu winy kierowca, że nie spojrzał w lewo, powiedzmy, i z tego. Natomiast generalnie jest tak, że ten, kto ma pierwszeństwo, no to nie może być winny w takiej sytuacji.
Czyli ta sprawa nie jest do końca wyjaśniona, pana zdaniem?
Tak? Moim zdaniem nie jest do końca wyjaśniona. Ja mówię tu o faktach, które zaistniały. Można mieć różne domysły, oczywiście. Trudno powiedzieć, bo trzeba by przysłuchać tych ludzi ze statku i wtedy byłoby mniej więcej wiadomo, jak to wyglądało. Mieliśmy wydruk z kursografu ze statku. Na jachcie takich rzeczy nie ma. Pamiętam, że to było 15 lat temu. W tej chwili większość jachtów jest wyposażona w plotery, większość jest wyposażona w ten system AIS, rozpoznawania statków, zupełnie jakby inne urządzenia. Wtedy był zwykły GPS, który podawał długość, szerokość geograficzną i to wszystko. Nie było ekranu z ploterem i zresztą nie było to wymagane i nie jest to wymagane ciągle. Natomiast dostępność w tej chwili takich urządzeń jest dużo większa i dużo, dużo łatwiej jakby, dużo taniej można to kupić, dużo łatwiej można to kupić i tak dalej.
Harcmistrz Rafał Klepacz, Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Przemyślenia raczej mamy takie, że szkoląc młodych żeglarzy, przygotowując kapitanów do rejsów czy załogi, ciągle z tyłu głowy mamy to, żeby już taka tragedia nam się więcej nie powtórzyła, żebyśmy drugi raz nie musieli gościć żadnych rodzin z żadnych jachtów zatopionych. Staramy się dbać o to, żeby szkolić żeglarzy w ten sposób, że trzeba unikać trudnych sytuacji. Ja wiem, że się czasem nie da uniknąć, ale no, celem kapitana, celem oficera powinno być to, żeby maksymalnie bezpiecznie prowadzić statek, a celem armatora powinno być to, żeby on był dobrze wyposażony i żeby nie przytrafiały mu się takie sytuacje jak Bieszczadom.
Odpłynął Tom do Ailo i ja kiedyś dotrę tam. Odpłynął Tom gdzieś hen daleko stąd, co zrobić ma.
Wszyscy mieli kilkuletnie doświadczenie, wszyscy odbywali staż przed egzaminem na stopień jachtowego sternika morskiego. Także wszyscy mieli uprawnienia żeglarskie i wszyscy mieli już doświadczenia morskie za sobą.
Jacht też był sprawny, bo wszelkie certyfikaty, wszelkie zezwolenia miało.
To jest oczywiste. To był jacht klasy Opal. Opal 2 dokładnie. No nie da się wypuścić jachtu niesprawnego. Jacht miał wszystkie dokumenty sprawne, miał wszystkie środki ratunkowe sprawne. Zresztą potwierdziło się w czasie wypadku, kiedy tratwa się otworzyła prawidłowo. W tratwie było wyposażenie, także Małgosia, która uratowała się, była w stanie wystrzelić rakiety czerwone.
Druga oficer.
Tak, druga oficer, zapalić pochodnie i jakby zwrócić uwagę na to, że coś się zdarzyło.
Tam w pobliżu Bieszczad były dwie jednostki. Właśnie najbliżej był kuter rybacki Brian Kent i jeszcze właśnie Lady Elena.
Lady Elena, tankowiec, gazowiec, który...
Z którym nastąpiło zdarzenie.
Rozjechał, no, mówiąc wprost, rozjechał Bieszczady. Fakty były, że tak powiem, bezlitosne. Statek rozjechał jacht i popłynął sobie dalej. Rybak, który prowadził połowy w tym czasie, czy Brian Kent, wcześniej widział światło jachtu i to zeznał szyper tego kutra. Natomiast w momencie, kiedy zobaczył czerwone rakiety, ruszył na pomoc i to on uratował Małgosię i on nadał sygnał Mayday Relay, informując o tym, że jak został rozjechany, że być może są jeszcze ludzie w wodzie i że należy pospieszyć na ratunek.
I po 40 minutach dopiero Lady Elena wróciła.
Nawet później. Ja nie pamiętam dokładnie czasów, ale to była rzędu półtorej godziny co najmniej, dlatego że oni odebrali to wzywanie pomocy i to zanotowali w swoim dzienniku radiowym, że odebrali i dopiero po jakimś czasie odezwali się, że są w rejonie poszukiwań i to było chyba, trudno by w tej chwili sobie przypomnieć wszystkie fakty, ale to było około półtorej godziny później, kiedy odezwali się, że są w rejonie poszukiwań i że prowadzą poszukiwania.
To mi się wydaje, że nasza prokuratura podczas wyjazdu naszego tego zaraz po wypadku tam na miejsce w ogóle nikt nie reprezentował prokuratury, nikt nie przeprowadzał, żadnych czynności śledczych, nie zainteresowano się szczątkami Bieszczad na naszą interwencję. Szczątki Bieszczad, które zostały wyłowione, elementy odzieży, śpiworów, innych rzeczy, które unosiły się na wodzie, na naszą interwencję zostały złożone i zabezpieczone w takim magazynie portowym.
A znaleźliście w ogóle jakieś rzeczy syna?
Nie znaleźliśmy, ale były takie różne elementy załogi i wyposażenia naszego jachtu Bieszczady. Także były nawet niezabezpieczone te elementy, które przecież jako dowód służyły sprawie, powinni służyć jako rekonstrukcja całego przebiegu tego zdarzenia. To nie zostało zrobione. Nikt z prokuratury nie leciał z nami. Był z nami tylko wicepremier Musiał, który też utrudniał wyjazd, tłumacząc, że nie wziął paszportu dopiero po naszych interwencjach. Chociaż obiecał wcześniej na konferencji prasowej, że nam pomoże. Nie wziął odpowiedniego sztabu ludzi przygotowanego dochodzeniowo w tej sprawie. Po prostu ad hoc towarzyszył nam jako gość, że tak powiem, przyglądał się tym wszystkim sprawozdaniom, jakie składali oficerowie, którzy brali udział w akcji ratowniczej.
A mieliście kontakt jeszcze z tą drugą oficer, Małgorzatą Kądzielewską?
Mieliśmy kontakt, widzieliśmy się, byliśmy osobiście w jej domu w Łodzi zaraz po wypadku, rozmawialiśmy z nią. No ale ona przeżyła taki szok, że nie była w stanie dokładnie określić, powiedzieć, jak to właściwie ten tragiczny wypadek przebiegł.
Mieliśmy dużo znaków zapytania, między innymi dlaczego na wachcie była ona z chłopakiem swoim. Uważamy, że powinno się rozdzielić takie wachty.
Z kapitanem?
Nie, kapitan oficjalnie nie był na wachcie, ale ona twierdzi, że został obudzony i że wyszedł na pokład, że był. Ale
kiedy
to
się
nie
działa,
znaczy, że on był na wachcie. On
właśnie,
nie był.
Bo tak się podaje oficjalnie, że ona no, z kapitanem.
Ona była z Rafałem Makowskim. Także to uważamy...
Czyli wersji no, jest kilka.
Dlaczego? Nie, to znaczy to na pewno, że ona była z Makowskim. To jest pewne.
To jest pewne.
No przecież to nikt temu nie...
Wachtę w tym czasie.
Tylko jest kontrowersyjne, czy był kapitan w ogóle na pokładzie, czy nie był. Ona twierdzi, że był i że tak jak gdyby przejął dowództwo, bo jeżeli by się okazało, że nie było kapitana, to znaczy, że ona dowodziła. I ona ponosiła w tym momencie odpowiedzialność, no ale ona twierdzi, że był. No.
Z naszej wiedzy, jaką w tej chwili mamy i podczas tych kolejnych kilkuletnich, że tak powiem, spotkań, jesteśmy pewni, to znaczy to jest udokumentowane, że Makowski wbiegł podczas feralnego uderzenia, wbiegł na dół do kokpitu, zaalarmować załogę i wybudził naszego syna i jeszcze Brusia. I ci tylko zdążyli, nasz syn, na skutek tego relacji, jaką zdał nam ratownik, który wyciągał osoby z jachtu, powiedział, że nasz syn zdążył tylko chwycić kamizelkę w rękach i w tej, że tak powiem, pozie zginął. Bruś miał już kamizelkę nałożoną, ale nie zapięto, natomiast Malinowski, który wbiegł budzić, miał całkowicie prawidłowo założono kamizelkę ratunkową. Trzy ciała zostały w Łodzi, ponieważ Lady Elena uderzyła prawą burtę naszego jachtu drewnianego, który miał około 13 metrów długości. Ta Lady Elena to miała ponad 100 metrów. Miała jeszcze na dziobie taką kulę. Ta kula zerwała, że tak powiem, pokład. Podczas uderzenia zrobiła potężny wyłam w prawej burcie i na skutek ciśnienia wody i tego, że jak Bieszczady posiadał potężny balast na kilu, całość, że tak powiem, w kilku minutach poszła na dno, łącznie z załogą, która znajdowała się wewnątrz, czyli z trzema osobami.
Zaczął budzić Rafał Makowski, który był na wachcie z Małgorzatą Kądzielewską.
Pozostałe osoby pod pokładem, tak?
Pozostałe osoby spały pod pokładem. I on, jak pobiegł budzić, to zginął z nimi.
Czyli trzy osoby w jachcie poszły na dno.
Zostały wyłowione przez jednostki ratownicze duńskie. To byli ochotnicy, bo tam bardzo ciężkie były warunki pogodowe i wybrano ochotników, którzy wyjęli po prostu ciała z głębokości około 32 metrów. W ciężkich warunkach, że tak powiem, narażając swoje życie i zdrowie na prośbę przedstawicieli naszego rządu.
Jedyne, co możemy zrobić, to pamiętać. Pamiętać o ludziach takich jak my, takich jak nasi dzisiejsi wychowankowie, którzy realizując swoją pasję, swoje marzenia, odeszli na wieczną wartę. Pamiętać to obowiązek, ale i zaszczyt każdego z nas. Czuwaj.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Dziś to już wszystko. Na koniec jeszcze kilka słów. Grażyna Murawska zmarła po ciężkiej chorobie 15 sierpnia tego roku. Pochowana została na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. W 1974 roku otrzymała odznakę Zasłużony Pracownik Morza, a dwa lata później Zasłużony Działacz Żeglarstwa. Była dziennikarką, reportażystką, publicystką i niestrudzoną popularyzatorką żeglarstwa. Ci, którzy ją znali i rozmawiali z nią, wiedzą, że nadal żegluje gdzieś daleko stąd. Pewnie jest już gdzieś w okolicach Hornu.
Płynął to do Ajlu, do Ajlu, gdzieś hen daleko stąd, co zrobić mam.
Dobranoc, mówi Anna Rębas, realizacja audycji Stefan Kotiuk.